Jak poradzić sobie w tym świecie pełnym technologii, która w jakiś sposób steruje naszym myśleniem?
No, można tutaj pójść w dwie ścieżki, albo taką ścieżkę, którą nazwałbym wygodną, potulną i czasem może nawet lepszą z punktu widzenia ekonomii myślenia i wysiłku, czyli taką ścieżkę, w której po prostu podążamy za tym, co inni nam serwują. No jest jeszcze ta druga ścieżka, która jest mniej wygodna, która można powiedzieć dla naszego mózgu jest nienaturalna, czyli ścieżkę myślenia krytycznego, która nie jest krytykanstwem, nie jest cynizmem wobec świata, tylko jest po prostu umiejętnością weryfikowania tego, co widzimy i postrzegamy.
Na czym w praktyce polega to krytyczne myślenie?
Polega przede wszystkim na zadaniu sobie pytania, skąd wiem, że to, co myślę, jest prawdą. Większość osób zakłada, że jeżeli poczyni jakąkolwiek obserwację, to wnioski szybko płynące z tej obserwacji są prawdą. No nic bardziej mylnego, to najlepiej widać chociażby przy okazji wszelkiego rodzaju iluzji wizualnych, czyli takich praktyk, w których widzimy jakiś wzór, no potem się okazuje, że odcinki nie są równe sobie, albo że tak naprawdę kolor nie jest brązowy, tylko żółty, dlatego że percepcja, czyli to w jaki sposób mózg przetwarza informacje z zewnętrznej, jest takim procesem pełnym skrótów i uproszczeń. Ewolucyjnie to oczywiście było bardzo pomocne, ale jeśli chodzi o obecną rzeczywistość, taką rzeczywistość, w której naprawdę potrzebujemy czegoś lepszego niż dostatecznie dobre odpowiedzi, tylko w szczególności w wielu obszarach potrzebujemy najlepszych możliwych odpowiedzi w danym kontekście. I nie mówię tutaj, że trzeba paradygmat myślenia krytycznego stosować absolutnie w każdej życiowej sytuacji. Bardzo często takie szybkie, intuicyjne myślenie jest najlepszym możliwym rozwiązaniem, no ale ja chociażby stosuję sobie taką zasadę, że jeżeli coś dotyczy mojego zdrowia, życia, finansów i takich decyzji istotnych, to jednak podejmuje ten wysiłek i trud myślenia krytycznego, które, tak jak powiedziałem, jest nienaturalne dla człowieka, ale z drugiej strony człowiek to jest taki gatunek, który robi bardzo dużo rzeczy nienaturalnych.
Z jakimi barierami w tym krytycznym myśleniu jeszcze się zderzamy w rzeczywistości?
No, samych błędów poznawczych jest ponad 100, przy czym ja nie jestem specjalnie fanem sformułowania błędy poznawcze, bo one by wskazywały, że to jest coś złego. No, ewolucyjnie były bardzo nam pomocne. No, na przykład chociażby efekt potwierdzenia, czyli takie szukanie argumentów na to, że nasze tezy są prawdziwe. Mamy też efekt utopionych kosztów, który też jest powiązany z tym chociażby, że nasze decyzje, w szczególności oparte na naszych ideach, pomysłach, czasami oceniamy jako lepsze tylko dlatego, że są po prostu nasze. Czy warto ufać w to, co celebryci mówią na przykład na temat zdrowia, odżywiania się czy sportu, tak? I oczywiście nie odmawiam celebrytom prawa do tego, żeby tak serwować opinie, natomiast pamiętajmy, że to są opinie. Natomiast warto rozróżniać, co jest rzeczywiście opinią, a co jest faktem. A autorytet może być o tyle niebezpieczny, że właśnie za pomocą reguły autorytetu, efektu aureoli, czyli takiego przypisywania cech dobrych po zauważeniu jednej cechy dobrej, w tym przypadku najczęściej związanej z wyglądem, nagle ufamy, że ktoś, kto jest ładny i atrakcyjny, również musi być mądry i dawać prawdziwe odpowiedzi. I teraz ta zabawa z iluzjami poznawczymi polega głównie na tym, że każdy im ulega. Znaczy fakt, że ja jestem trenerem myślenia krytycznego i podejmowania decyzji biznesowych, nie oznacza, że nie wpadam sam w te pułapki, więc musiałem sobie stworzyć zestaw procesów czy też protokołów, żeby w nie nie wpadać.
W dobie sztucznej inteligencji mamy poważny problem, i to na takim poziomie globalnym, z rozstrzyganiem tego, co jest prawdą, co jest kłamstwem, manipulacją. Jakie poleca pan metody, żeby radzić sobie z oceną różnego rodzaju treści wygenerowanych przez AI?
Myślę, że to jest tak, że oczywiście sztuczna inteligencja potęguje pewien problem, który mieliśmy, tak samo jak te tak zwane media społecznościowe bardzo potęgują ten problem. Głównie ze względu na to, jakimi mechanizmami się rządzą. Mecie czy Alphabet, czyli właścicielowi Google'a, YouTube'a, bardziej opłaca się, żebyśmy byli spolaryzowani i zradykalizowani, żebyśmy non-stop wybuchali gniewem, więc będzie nam serwowała takie treści, które będą nas radykalizowały. No więc trzeba po prostu przyjąć sobie taki filtr i właśnie za każdym razem, kiedy już chcemy wykonać szybką akcję skomentowania, polubienia czy też udostępnienia, warto sobie zastanowić, dlaczego to robię i skąd wiem, że to, co serwuje mi dany strumień wiadomości, jest rzeczywiście prawdziwe albo z wysokim prawdopodobieństwem prawdziwe.